Na początek wieczornej części programu w Radiu RMF 24 teraz taka gorąca wiadomość, która dziś od poranka rozpala przede wszystkim umysły tych, którzy mocno żyją filmem. Otóż strajkujący hollywoodzcy scenarzyści osiągnęli wstępne nowe porozumienie pracownicze ze studiami filmowymi takimi jak Walt Disney czy też Netflix. Porozumienie, jeśli zostanie zatwierdzone przez członków amerykańskiej gildii scenarzystów, zakończy strajk, który rozpoczął się 2 maja, no i jak pewnie słyszeliście nieraz, wstrzymał produkcję filmową i telewizyjną. Jak wielkie te emocje ta wiadomość wywołała, niech najlepiej obrazuje relacja Alexy Zaragozy, scenarzystki serialu Primo, słynnego Amazona, która powiedziała, że zareagowała na tę wiadomość płacząc, krzycząc, wymiotując i znowu płacząc. No, dość skrajne te emocje. U nas w Radiu RMF 24 teraz gość, ekspert z nami jest pan Jacek Nagłowski, specjalista od AI z łódzkiej filmówki, który w ramach Film Spring Open prowadzi cykl wykładów i ćwiczeń poświęconych właśnie sztucznej inteligencji w filmie. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pan ocenia to, co zostało dzisiaj opublikowane, ten taki na razie dość lakoniczny komunikat o tym wstępnym porozumieniu pracowniczym? Czy to już jest tak, że oni się na pewno dogadali, czy też jeszcze została jakaś furtka, która być może nie została otwarta?
Nie znamy szczegółów tego porozumienia, natomiast tego rodzaju układ, który może być zawarty w tym momencie, jest z konieczności tylko tymczasowy. W związku z tym jakby problemy, które leżą u podstaw tego strajku, no one w zasadzie nie są rozwiązywalne, więc nawet jeżeli scenarzyści otrzymali pewne zabezpieczenia i gwarancje, na których im zależało w tym momencie, to ich sytuacja w perspektywie najbliższych lat, i zresztą dotyczy to właściwie wszystkich zawodów kreatywnych, w kontekście masowej produkcji utworów różnego rodzaju, no, to nasza sytuacja, w ten sposób powiem, no, jeśli chodzi o rynek pracy, nie będzie się polepszać, będzie się pogarszać.
Proszę pana, bo tutaj chodzi o te szczegóły, o których my na razie też niewiele wiemy, bo tu z tego, co się domyślam, nie tylko chodziło o pieniądze, o to, żeby dostać wyższe płace.
Tak, znaczy podłożem tego strajku jest coś, co jest nazywane prekaryzowaniem zawodu scenarzysty, a sprowadza się to do procesu, który rozpoczął się wiele lat temu w związku z masową produkcją filmów i w ogóle seriali telewizyjnych czy wszystkich innych rzeczy, które są oparte na scenariuszach, które stały się produkcją, no, dosłownie porównywalną do taśmy produkcyjnej i stopniowo rozdzielając i rozdrabniając cały proces tworzenia scenariusza, ale tworzenia filmu na powtarzalne, wykonywalne przez różne osoby elementy, no doprowadziło to do sytuacji, w której twórcy różnego rodzaju, w tym scenarzyści, nie funkcjonują już w ramach procesu produkcji jakichś dóbr kultury, szczególnie przy wysokobudżetowych filmach, serialach czy produkcji masowej, nie funkcjonują jako rzemieślnicy, jako osoby, które wnoszą swój głos autorski do tego procesu, tylko funkcjonują jako robotnicy wykonujący określone, przydzielone im zadania, fragmenty, rzeczy do zrobienia, które mają być wykonane. I to jest proces, który doprowadził do tego, że jakby nasze wyobrażenie o tym, że to jest strajk scenarzystów, czyli ludzi dających swój głos, wyrażających siebie poprzez scenariusze do filmów czy seriali telewizyjnych i tak dalej, to tak naprawdę jest bardzo mała mniejszość wśród tych osób, które są dotknięte tym, co się dzieje. Natomiast większość ludzi to są osoby, które po prostu są dotknięte ze względu na to, że ten zawód, te wszystkie zawody kreatywne w bardzo dużej części zostały sprowadzone do stricte wykonywania określonych, bardzo sprecyzowanych zadań, czyli do bycia robotnikiem. I to jest podstawą tego, że w związku z tym następowała też redukcja płac, ponieważ to sprowadzenie do bycia robotnikiem wymusiło, jakby spowodowało również zastępowalność osób na poszczególnych stanowiskach. I w związku z tym, no to jest dokładnie ten sam konflikt, który był przy okazji industrializacji i wprowadzania maszyn i procesu produkcyjnego do produkcji przedmiotów, no to mamy dokładnie to samo 100 lat później w dziedzinie przetwarzania informacji, tak?
Czy czytałem takie komentarze ludzi może nie do końca życzliwych tym wszystkim osobom pracującym w Hollywood, że oni po prostu kiedyś mieli za dobrze, byli trochę takimi królami życia, decydując o tym, jak wyglądają te wszystkie ich garze, stanowiska, oraz mogli sobie trochę dyktować warunki, na których te studia ich zatrudniały, i teraz trochę zostali, jak to się mówi, sprowadzeni do bardziej rzeczywistych wymiarów swojej płacy oraz także odpowiedniego wynagrodzenia za to, co robią, ale nie wiem, czy to akurat do końca jest właściwy kierunek, czy to jest w ogóle szczęśliwe i właściwe określenie tego, co się stało.
Znaczy, ja jestem bardzo daleki od tego. Tam dotyczy to nie tylko Stanów Zjednoczonych. Tam jest akurat taka sytuacja, że twórcy ze względu na skalę kraju mają możliwość zrzeszania się i oddziaływania całymi dużymi grupami, więc mogą zamanifestować swoje stanowisko. Natomiast sytuacja jest wspólna dla większości krajów rozwiniętych, w których mamy do czynienia z jakąkolwiek produkcją audiowizualną. I mamy taką sytuację, w której no, ktokolwiek pracuje, większość osób, które pracują w ramach przemysłów kreatywnych tak zwanych, to są ludzie, którzy pracują za pieniądze, które dla większości osób, nie wiem, pracujących w korporacjach byłyby często nieakceptowalne. W przypadku Stanów Zjednoczonych tam była mowa o tym, że większość scenarzystów pracuje na granicy minimalnego wynagrodzenia dopuszczalnego w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie indziej jest podobnie. W związku z tym, jeśli mówimy o tym, że jest to urealnienie, tak. Pytanie, czy takiej realności chcemy.
Natomiast, czy to jest ten kierunek? Bo to też urealnienie może powodować również no, pewien uszczerbek, jeśli jednak to nazwać można delikatnie, na jakości.
To jest, i znowu tutaj odwołam się do tego porównania z industrializacją, z uprzemysłowieniem. No mamy do czynienia z sytuacją, w której scenariusze są produkowane przez zespoły według ściśle wskazanych reguł i tak dalej. I to mamy dokładnie to samo pytanie. Czy buty produkowane masowo w Chinach są gorsze albo lepsze od butów wytwarzanych przez szewca indywidualnie na zamówienie albo nawet nie indywidualnie, ale jakby gdzieś będące wytworem jego własnej pracy, pomysłu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy trochę podobną sytuację, gdzie ten głos autorski i nasze wyobrażenie o scenarzyście jako kimś, kto swoją osobowość manifestuje przez scenariusz, to już w większości przypadków, pomijając kino autorskie, no to nie jest coś, co w ogóle istnieje. Tak? To jest masowe wytwarzanie, produkowanie tekstów, które są tekstami scenariuszowymi według określonych, sprzedających się, sprawdzonych reguł. I teraz w tym sensie to jest oczywiście niekorzystne, że to już nie jest kultura. Znaczy, kultura to jest coś, co powinno odzwierciedlać zmiany w czasie, co powinno odzwierciedlać funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, odpowiadać na problemy. I to za każdym razem dzieje się w zderzeniu jakiejś indywidualności z tymi problemami. Tutaj mamy replikację ustalonych wzorców, które działają i dobrze się sprzedają, więc w ten sposób nie do końca są w stanie odpowiadać realnie, nie wiem, na zagrożenia, niepokoje, z którymi się mierzymy teraz w współczesności i tak dalej. To jest generowanie produktów kultury, które mają być dobre do skonsumowania. Jako takie się sprawdzi. Tak? I sztuczna inteligencja w tym wszystkim spowoduje, że te filmy, scenariusze i tak dalej nie tylko będą równie dobre w takich kategoriach, to znaczy będą się przyjemnie się oglądały, ale być może nawet będą lepsze. Natomiast cały ten zamysł wynikający z naszych lęków, odpowiedzi na te lęki, tego, z czym my się mierzymy, no on z konieczności zostaje z tego procesu wyrugowany, W związku z tym to jest problem. Ale tak jak mówię, problem jest w procesie, który zaczął się jeszcze znacznie przed sztuczną inteligencją, a sztuczna inteligencja tylko go przyspiesza.
No tak, i właśnie ten temat sztucznej inteligencji niech będzie taką ładną klamrą zamykającą naszą rozmowę, bo pan prowadzi, tak jak wspominałem na początku, cykl wykładów i ćwiczeń poświęconych właśnie sztucznej inteligencji w filmie. No i z tego, co wiemy, to najbliższa okazja już 10 października w Krakowie, wtedy ruszają plenery film Spring Open. Tu będziecie oświajać scenarzystów, operatorów właśnie z tymi nowymi technologiami. Czy to będzie raczej takie pokazanie tego, co mogą zrobić łatwiej, prościej i przede wszystkim czego się mogą nauczyć?
Tak, 10 października zaczynamy plenery, będziemy tam prowadzić warsztaty, między innymi właśnie ze sztuczną inteligencją. Zapisy cały czas są otwarte, także serdecznie zapraszamy. Natomiast będziemy tam starali się oswajać tą sztuczną inteligencję w takim zakresie, nie tylko w dziedzinie tekstu, ale w dziedzinie tekstu, w dziedzinie obrazu, w dziedzinie muzyki, dźwięku. Jakby wszystkie aspekty tworzenia utworu audiowizualnego są w tej chwili możliwe we współpracy ze sztuczną inteligencją. I to jest ta różnica. To znaczy to, co będziemy chcieli pokazać, czego będziemy się uczyli razem też, bo to jest proces, w którym wszyscy razem się dopiero tego uczymy, to jest proces współtworzenia rzeczy razem z systemami sztucznej inteligencji i w takim kontekście to ciągle pozostaje w bardzo osobistym wymiarze i w bardzo osobistym charakterze. Natomiast nie chodzi tutaj tyle o przyspieszenie, co tak naprawdę w ten sposób można też doprowadzić z czasem, jeszcze nie teraz, ale z czasem, można doprowadzić do tego, żeby pewne rzeczy, które chcielibyśmy wyrazić, które są naszą potrzebą do wyrażenia i mają ten osobisty charakter, żeby one mogły być może zostać wyrażone lepiej, ponieważ tam, gdzie pewnych kompetencji nam brakuje, czy w przypisaniu, czy przy tworzeniu obrazu, czy przy tworzeniu dźwięku, to my teraz mamy taką możliwość, żeby w całym tym procesie twórczym te kompetencje sobie uzupełnić tymi systemami i tak, i z tym będziemy eksperymentować, to będziemy eksplorować na warsztatach.
To bardzo ładnie zabrzmiało, że ta sztuczna inteligencja będzie takim przedłużeniem albo uzupełnieniem naszej wyobraźni, bo chyba dzięki temu możemy liczyć na to, że to ciągle będzie to najistotniejsza wartość sztuki, że cały czas człowiek będzie na pierwszym miejscu, a sztuczna inteligencja będzie tylko, nazwijmy to dobrym tego słowa znaczeniu, dodatkiem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan Jacek Nagłowski, specjalista właśnie sztucznej inteligencji i słudzkiej filmówki, który w ramach wspomnianego film Spring Open prowadzi cykl wykładów i ćwiczeń. Przypominam, że najbliższa okazja już 10 października w Krakowie będzie można rozmawiać właśnie o sztucznej inteligencji w filmie. Kłaniam się panu i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, dobrego wieczoru.